Dzień dobry, szczęść Boże, dzień dobry, dobry wieczór. Moi drodzy, zacznijmy od klasycznego hejciku, który się ostatnio pojawił pod jednym z różańców. Anno Domino, pani, bo przedstawiła się w formie żeńskiej, następującą myślą się podzieliła. Chciałam się pomodlić. No, bardzo piękna i w ogóle słuszna myśl. Nie sądziłam, że trafię na występ kabareciarza. No, jak się do mnie przychodzi, to trzeba było się domyślić. Który wprawdzie, wyspany, ale znudzony klepaniem zdrowasiek, ziewa, rozprasza i śmieje się. Zmieniam kanał. Jak to ostatnie słyszę, to od razu mi się kojarzy, powiedział szczur, zamykając kratkę ściekową. Kochana, zdecydowanie bardzo zachęcam do zmiany kanału. W sensie warto wyjść z tego kanału braku miłości, czułości, poczucia humoru i dystansu do świata, a przede wszystkim do siebie. Nowe Q&A, zapraszam. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku vloga w jego sekcji poświęconej pytaniom i odpowiedziom. Mam dla was na dzisiaj serię pytań mądrzejszych, chociaż niektóre będą rzeczywiście takie dosyć poważne i też jakiś głupot, żebyśmy czegoś się, mam nadzieję, dowiedzieli, coś sobie rozjaśnili, a jednocześnie żebyśmy się trochę pośmiali, czyli tak jak zawsze. Zaczniemy od rzeczy naprawdę ważnej i poważnej, chociaż w ogóle wydaje mi się, że chyba już tak bardzo przegadanej, że postaram się krótko, ale wyjdzie jak zawsze. Anka Ania, następujące pytanie. Ojcu, prosimy o częstsze Q&A. No to jest. Trochę tych odcinków z tej serii brakuje. No to jest. Jakie jest ojca zdanie na temat szczepionki na COVID? Moi drodzy, wiem, że prawdopodobnie ogromna większość z was ma już tego dość i w ogóle ciągle o tym wszędzie trąbią, no ale jednak nie oszukujmy się. To jest taka rzeczywistość, której no w tej chwili wszyscy jakoś tam ona nas dotyka. Kochani, chciałbym, mówię w miarę krótko, pewnie wyjdzie mi różnie, ale że tak powiem, przedstawić wam swoje stanowisko, jeżeli kogokolwiek ono interesuje. Może komuś to coś rozjaśni, pewnie części nie, ale może to komuś w czymś pomoże. Moi drodzy, pierwsze zdanie, jeżeli ktoś nie ma ochoty oglądać całej reszty, to będzie bardzo proste, a potem się wytłumaczę. Bardzo, z całego serca, z całej duszy, z całym przekonaniem moralnym zachęcam was, żebyście się zaszczepili, kiedy do tego będzie możliwe i w najbliższym możliwym terminie, bez względu na to, jaki preparat wam zaproponują szczepionką przeciwko COVID-19. Tyle, że tak powiem, mojego statementu. Aczkolwiek zaraz się oczywiście wytłumaczę. Kochani, naprawdę, bardzo, bardzo was zachęcam i chciałbym was zapewnić z mojego przekonania, że nie miejcie żadnych wątpliwości, żadnych, nie wiem, myśli przeciwnych, zaszczepcie się. To jest wyraz miłości do siebie samego, do bliźnich i do świata. Bardzo, bardzo was proszę, żebyście się zaszczepili w najbliższym możliwym terminie tą szczepionką. Natomiast wyjaśniając kilka wątpliwości, bo oczywiście takie są, to jest jasne. Kochani, kiedy myślę o tym, jakie ludzie mają czasem pytania albo mają wątpliwości, że właśnie może jednak nie warto się szczepić, to myślę, że są dwie dziedziny, które warto rzeczywiście brać pod pewnego rodzaju rozważanie, bo są oczywiście jeszcze inne, ale te inne typu, bo to jest w ogóle spisek koncernów, bo nas zaszczepią chipami i będziemy nadawać GPS-em z głowy, albo raczej z ramienia. Koniec, z takimi rzeczami w ogóle nie dyskutuję, w ogóle nie warto się w ogóle nimi zajmować. Natomiast są dwie dziedziny, które rzeczywiście są ważnymi pytaniami. I one dotyczą dziedziny, nazwijmy to stricte naukowej i dziedziny moralnej. O tej pierwszej krócej, bo na tym się nie znam, a jest mnóstwo materiałów świetnych, o tej drugiej trochę dłużej. Kochani, wątpliwości naukowe. Czyli wśród wielu ludzi pojawia się takie pytanie, dlaczego mielibyśmy się szczepić szczepionką, która jest nie do końca przebadana, która nie wiadomo, czy jest bezpieczna, których skutków przyjmowania tak naprawdę nie znamy i dopiero poznamy za pewnie parę ładnych lat. Mówiąc krótko, że tak powiem, medycznie mamy wątpliwości, czy na pewno to jest dobre. Kochani, nie będę teraz robił 25-minutowego filmu na temat powstawania tych szczepionek i tak dalej. Bardzo was zachęcam, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości naukowe, zajrzyjcie do filmów, nie wiem, pana Tomasza Rożka, albo do filmów, nie wiem, chociażby pani Kasi Gandor. Znajdziecie je na YouTubie bez problemu. Którzy tłumaczą krok po kroku, jak te szczepionki powstały, jak zostały zbadane i tak dalej. Kochani, to, że są oczywiście pewne pytania, to są pytania takie same jak względem każdej, po pierwsze, innej szczepionki, a po drugie, względem każdego innego leku. Kochani, wszystkie leki, wszystkie, że powiem, rzeczy medyczne mają swoje skutki uboczne, mogą się skończyć czymś złym, ale to wcale nie jest powodem do tego, żeby je jako takie odrzucać. I z tymi szczepionkami naprawdę nie ma ani więcej, ani mniej, że tak powiem, pytań i wątpliwości. Są, oczywiście, że są, ale takie same jak względem wszelkiej maści innych leków. To, co też ostatnio, kochani, wypłynęło, tak, czyli to takie przerażenie, które media, w ogóle to, co media robią w tej sprawie, to jest po prostu tak okropne i tak ohydne, że to głowa mała. Czyli cała ta taka panika związana na przykład z AstraZeneca czy z szczepionką Johnson & Johnson, która w 8 przypadkach na milion wywołała zakrzepicę. Tak? I teraz ogromna część ludzi, w ogóle państwa rezygnują z tej szczepionki i tak dalej. Kochani, tak, są takie skutki uboczne, które mogą spowodować, że ktoś przyjąwszy tę szczepionkę umrze. Ale moi drodzy, gdybyśmy chcieli w ten sposób podchodzić do rzeczywistości, to powinniśmy nie przyjmować nigdy żadnych leków, bo równie dobrze można umrzeć od ibupromu, który się przyjmie. Mało tego, nie powinniśmy brać udziału w żadnych zabiegach lekarskich itd., itd. Kochani, nie wiem, czy wiecie, że na przykład zakrzepica, tak, czyli to już słynne fatum szczepionek AstraZeneca i Johnson & Johnson, to są rzeczy, które, na które jesteście narażeni w tysiącu innych miejscach i sprawach. Jeżeli palicie papierosy, to chciałem wam powiedzieć, że jesteście kilkadziesiąt razy bardziej narażeni na zakrzepicę, niż przyjmując tę szczepionkę. Naprawdę. Jeżeli na przykład siedzicie długo przed telewizorem, poważnie, jeżeli długo oglądacie telewizor i spędzacie dużo czasu w pozycji siedzącej, albo na przykład siedzicie długo przy biurku, albo jeździcie samochodem bez przerw, to jesteście znacznie bardziej narażeni na zakrzepicę, niż przyjmując tę szczepionkę. Kochani, można zejść na fotelu dentystycznym, przyjąwszy znieczulenie. I oglądałem ostatnio takie wyniki badań. Znacznie więcej osób umarło u dentysty, przyjąwszy znieczulenie, niż od szczepionek. Uwaga, czy to znaczy, że dentyści to są po prostu mordercy, którzy w potajemny sposób próbują zlikwidować ludzkość? Nie. Bardzo serdecznie pozdrawiam moją dentystkę, bardzo Cię kocham i bardzo się cieszę, że się znamy i bardzo dziękuję Ci, że mnie pomagasz. Nie, kochani. Mówię, nie chodzi o to, że nie ma pytań, ale kochani, demonizowanie również z takiego naukowego punktu widzenia tych szczepionek jako właśnie zagłady ludzkości, kochani, jest nieprawdą. Tak jak mówię, nie jestem żadnym ekspertem, aczkolwiek sam, żeby mieć pewność, to przesłuchałem i przeczytałem bardzo dużo materiałów od naukowców, od tych, którzy na tym się znają. Ja jestem naukowo tak samo uspokojony jak względem wszystkich innych leków, albo tak samo zaniepokojony jak względem wszystkich innych leków. Jeżeli tego nie zrobiliście, zachęcam Was. Tomasz Rożek, bo są takie bardzo proste filmy, gdzie nie jest to mówione naukowym językiem, tylko, że tak powiem, przystępnym, albo na przykład Kasia Gandor, świetnie to tłumaczą w internetach. Natomiast druga kwestia, wiem, miało być krótko, wyszło jak zawsze. Druga kwestia, czyli kwestia moralna, kochani. Bo tutaj oczywiście jest kilka pytań, one są ważne, ale znowu, musimy do nich podchodzić we właściwy sposób. Otóż, kochani, odniosę się oczywiście również zaraz do tego oświadczenia tej Komisji Bioetycznej Episkopatu. Fatalnego, okropnego, przepraszam, głupiego oświadczenia, które się pojawiło, w którym oczywiście są ważne pytania zadane, ale które zostało tak przedstawione, tak zakomunikowane, najlepszą wersją tego oświadczenia byłoby, kochani, jedno, gdyby go w ogóle nie było. Dlaczego? Dlatego, że to oświadczenie, po pierwsze, jest niepotrzebne. Zostało już wydane oświadczenie Kongregacji Watykańskiej na ten temat, wypowiedział się papież Franciszek i, że tak powiem, należy te szczepionki z punktu widzenia moralnego przyjmować, nie należy się obawiać i nie są związane z żadnym grzechem. Kochani, natomiast wyjaśniając pewną kwestię, bo ona jest ważna, główny oczywiście zarzut z punktu widzenia wiary i Kościoła, który został przedstawiony w tym fatalnym dokumencie tej komisji, polega na tym, że no, powstanie tych szczepionek, sposób ich wyprodukowania budzi poważne moralne wątpliwości. Otóż uwaga, pewne wątpliwości budzi, ale w życiu bym ich nie nazwał poważnymi moralnymi wątpliwościami. Kochani, z tego oświadczenia, które ja wiem, że oczywiście tak nie brzmi, ale z niego się zrodziło coś takiego, że teraz część ludzi jest przekonana, że to są szczepionki, które zostały zrobione na aborcji. I że tak powiem, to są szczepionki, które specjalnie przeprowadzają aborcję po to, żeby na nich budować potem leki. Kochani, to nieprawda. Znowu, odsyłam Was do oczywiście bardzo wielu filmów w internecie, które są, które doskonale tłumaczą, na czym polega wykorzystanie tych komórek, które zostały pobrane od abortowanych płodów. Kochani, bo oczywiście jest pewna wątpliwość moralna. Na czym ona polega? Nie wnikając oczywiście w głębie naukowe, bo na tym się nie znam, ale to mówię, każdy może sobie to, kochani, naprawdę znaleźć w internecie. Te szczepionki, tak jak i zresztą kupa innych preparatów, kupa kosmetyków, kupa leków i tak dalej, powstały u swojego początku w ten sposób, że po przeprowadzonej aborcji, która, uwaga, nie była przeprowadzona na cele tego eksperymentu, tego leczenia, nie, tak czy siak dokonała się aborcja. Nie mówię, że to dobrze, to bardzo źle, ale dokonała się aborcja i w wyniku tego abortowanego płodu, w sensie w wyniku tej aborcji, pobrano, no jest ta słynna jedna linia komórkowa, gdzie pobrano z wątroby jednego z tych płodów, czyli z dziecka, i potem pobrano z siatkówki drugiego z tych płodów komórki, które następnie wykorzystano do tego, żeby na nich robić badania, które doprowadziły między innymi do powstania tych szczepionek. Otóż, kochani, co jest w ogóle bardzo ważne? To, że to jest w ogóle wszystko strasznie dziwne, to prawda. Tylko, że po pierwsze, nie ma żadnego innego sposobu i to oczywiście nie usprawiedliwia tej sprawy. Nie ma żadnego innego, gdyby był jakikolwiek jeszcze inny sposób, że można byłoby te komórki, no przepraszam za słowo, ale wyprodukować jakoś inaczej, to wtedy w ogóle nie byłoby wątpliwości. Skoro możemy skorzystać z czegoś innego, no to korzystajmy. Tutaj nie ma. Nie ma na razie żadnego innego sposobu. Natomiast to, co jest ważne, kochani, te płody, te dzieci nie zostały abortowane w tym celu. Wykorzystano coś, co się już i tak stało. Dlaczego to jest, kochani, ważne? Rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z naszych braci, który zajmuje się bioetyką. Patrzy na te różne sprawy właśnie z punktu widzenia bioetycznego. On mówi tak, że przecież takim samym tak naprawdę jakby przypadkiem jest następująca sytuacja. Wiecie, że Kościół generalnie zgadza się na pobieranie organów, co nie? Kiedy mamy osobę, której życia nie da się już uratować, ale ona jeszcze jest, że tak powiem, w możliwości dania swoich organów jako przydatnych komuś innemu, no to kiedy komuś, nie wiem, potrzeba przeszczepić nerkę albo jakikolwiek inny organ, nie? Transplantologia się teraz bardzo rozwija, no to nie widzimy zasadniczo nic złego w tym, tak, że uratujemy życie jakiemuś człowiekowi, co nie? W wyniku tego, że mu przeszczepimy fragment i to cały fragment w ogóle, tak? Ciała z kogoś innego, co nie? I teraz ten bioetyk mówi tak, no ale przecież często się zdarza tak, że ten człowiek, który jest dawcą organów, został na przykład zamordowany. Czyli uwaga, stało się coś złego. No nie tak, że po prostu naturalnie umarł, tylko nie, ktoś go zamordował, no w sensie na przykład ktoś go postrzelił. I w wyniku tego postrzału jego życia nie da się już uratować, natomiast można jego organami uratować kogoś innego, co nie? Czyli, że tak powiem, źródło tych organów, no nie jest moralnie słuszne, tak? No bo ktoś został zastrzelony. A mimo to nie mamy jakiejś wątpliwości, że to ratuje życie. Teraz uwaga, w wypadku tym, o którym mówimy, czyli w wypadku produkowania tych szczepionek, po pierwsze, również mamy podobną sytuację, że to dziecko nie zostało zabite po to, żeby wyprodukować ten lek. Mało tego, w tych szczepionkach nie ma w tej chwili ani śladu tych komórek. To nie jest tak, że jak to niestety właśnie taka fama potem poszła, że my de facto dostajemy części tego abortowanego 40 lat temu dziecka w szczepionce. Kochani, nie. To, że jest to w ogóle dosyć sfera taka, no taka trudna. Kochani, ja się z tym zgadzam. I to, że w ogóle Kościół powinien o tym rozmawiać, że powinniśmy w ogóle się temu przypatrywać, to ja się z tym zgadzam, kochani. Tylko, że puszczanie takiego komunikatu, że przyjęcie szczepionek AstraZeneca czy Johnson & Johnson budzi poważne moralne wątpliwości, bo do ich wyprodukowania wykorzystano aborcję, jest zdaniem nieprawdziwym, krzywdzącym i naukowo całkowicie nieuzasadnionym. Mało tego. Mam dla Was, kochani, jeszcze jedną wiadomość. Wszystkie szczepionki, tak naprawdę, jeżeli będę tak na to patrzeć, w sensie wszystkie te cztery, nie tylko AstraZeneca i Johnson & Johnson, ale tak samo Pfizer i Moderna, są wątpliwe moralnie. Dlaczego? Kochani, bo nie tylko AstraZeneca i Johnson & Johnson zostały wyprodukowane przy wykorzystaniu tych linii komórkowych. Pfizer i Moderna, co prawda nie wyprodukowali je na tych komórkach, ale do testów badających potem skuteczność tych komórek również wykorzystano, nie komórek, tylko szczepionek, również wykorzystano te same te. Więc w ogóle to rozgraniczenie episkopatu, że tamte dwie BB okropne, aborcja zło, a te dwie okej, fajne, wybierajmy te dwie, jest nieprawdziwe, kochani. Wszystkie te szczepionki, że tak powiem, mają coś na sumieniu, tylko że uwaga, ja jestem przekonany, że nie mają, mało tego. Tak jak powiedziałem, to oświadczenie jest po prostu głupie, szkodliwe i niepotrzebne. i potem odkręcane tymi wypowiedziami, że jednak zachęcamy do tego, żeby się szczepić, że to jest jednak usprawiedliwione, ale rzuciliśmy już hasło, że no to tak naprawdę to jest taki trochę grzech, tylko że możemy go teraz tak wziąć trochę, że tak powiem, na bok, nie? Że to nie jest do końca taki grzech, no bo kochani, bardzo was proszę, nie miejcie moralnych wątpliwości, że przyjmując którąkolwiek z tych szczepionek, którąkolwiek, robicie coś złego, że promujecie aborcję. To wezwanie w tym dokumencie, że należałoby jednocześnie przyjmując te szczepionki, nie mamy wyboru, tak, wybrać inne. I uwaga, wszystkie są takie, więc to nie ma w ogóle wyboru. Przyjmując te szczepionki, nie mając wyboru, powinniśmy zaznaczyć jednocześnie, że jesteśmy przeciwko aborcji. Czyli co? Rozumiem, że ta komisja wzywa, że jak ci dostajesz wezwanie na szczepienie, to odsyłasz list. Tak, przyjadę, ale chciałbym zaznaczyć bardzo wyraźnie, że jestem przeciwko aborcji. Kochani, to jest jakiś absurd. Przepraszam, ja wiem, że oczywiście zaraz mi się dostanie i zaraz oczywiście będę zaliczony w szeregi proaborcyjnych, postępowych liberałów. Błagam was, zresztą gadajcie co chcecie tam ci, którzy chcecie. Nie, aborcja jest strasznym złem i nigdy nam nie wolno się na nią zgadzać. Natomiast to nie jest ten problem. To nie jest ten problem. Kochani, jeżeli chcecie mojej opinii, bo ona, mówię, ona do nikomu, do niczego nie jest potrzebna i możecie ją zupełnie zignorować. Wasze sumienie ma być wyznacznikiem tego, co robicie. Nie wasze przesądy, zabobony, poglądy, tylko wasze sumienie. Miejmy nadzieję dobrze ukształtowane. Jak niedobrze ukształtowane, to w ten sposób szukajcie sposobu, żeby dobrze ukształtować. Ale jeżeli moja opinia jest wam do czegoś potrzebna, to ja was bardzo zachęcam. Jeżeli tylko to będzie możliwe, oglądacie to chyba we wtorek, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że we wtorek będą otworzone już zapisy w ogóle na szczepienia w ogóle dla wszystkich, nie? Dla każdego po 18 roku życia. Bardzo was proszę. Zaszczepcie się w pierwszym możliwym terminie i nie miejcie żadnych naukowych albo moralnych wątpliwości na tyle dużych, żeby wam one mówiły, lepiej się nie zaszczepię. Zaszczepcie się. Miało być krótko, wyszło jak zawsze. Moi drodzy, wybaczcie, wiecie jak to jest u mnie, że jestem straszna gaduła, zawsze się rozgadam. Kochani, jeszcze będzie parę ważnych tematów, ale najpierw trochę może głupot. Jeżeli oglądaliście ostatni odcinek Q&A, był w ogóle dosyć zabawny, tam dużo mówiłem o kremach i potem się okazało, że jest krem pod krem i tak dalej, to wzbudziło oczywiście wielką dyskusję w komentarzach. Karyna mi tak to tłumaczy. Ojcze, ale z tego co wiem, to najpierw jest krem, potem jest baza pod podkład, potem podkład pod makijaż, a na to jeszcze może być puder i utrwalacz w sprayu. Tak więc, kochani, nie, to już to mnie nie straszcie. Krem, baza pod podkład, potem makijaż, potem puder i utrwalacz. 6 warstw. Drogie panie, jak to jest możliwe, że wydałeś się sobie wmówić, że jest czymś dobrym i pięknym dla was nałożyć sobie 6 warstw tapety na wasze prześliczne i cudowne buzie? Błagam was, nie róbcie tego. Paulinka, takie pytanie, dosyć długie. Mam taką ciocię, która delikatnie mówiąc wszystkim uprzykrza życie. Dosłownie nigdy nie powiedziała o nikim niczego dobrego. Każdy kontakt z nią powoduje cierpienie. Nie przesadzam. Rok temu po przepracowaniu tego z księdzem postanowiłam się od niej odciąć, ponieważ ta relacja niszczyła moje życie. Moje i moich bliskich. Staram się za nią modlić, ale jednocześnie ciężko mi z tym, że nie potrafię znaleźć dla niej miejsca w moim życiu. Czy mam prawo, żeby chronić siebie i swoich bliskich od toksycznej relacji? Życzę jak najlepiej, jednak każda próba zbliżenia się powoduje kolejne zranienia. Może tak muszę to zostawić. Czy mogę wreszcie odetchnąć i zacząć dalej żyć bez wyrzutów sumienia? Ojcze Adasiu, tyle razy mi pomogłeś, ratuj. Droga Paulino. Myślę, że sprawa dosyć oczywista i myślę, że masz to już przepracowane, bo tak jak mówisz, z jakimś księdzem to przegadałaś, w ogóle bardzo dobrze i fajnie ci gościu pomógł. Tak oczywiście, kochani. Jeżeli jesteśmy w jakiejś relacji, która jest absolutnie toksyczna, w sensie takiej relacji, gdzie druga osoba, już zupełnie pomijam kwestię, świadomie czy nieświadomie, bo czasem to jest świadome działanie, czasem to nie jest działanie świadome, ale druga osoba absolutnie po prostu robi ci piekło z życia, nawet jeżeli to jest ktoś z twojej rodziny. I podjęliśmy oczywiście już masę prób, żeby temu zaradzić, żeby jakoś tej osobie to uświadomić, pokazać, poprosić, ustalić jakieś reguły. I to nie przynosi żadnego rezultatu. Tak, kochani. Od takiej osoby można, a nawet bym powiedział, należy się odciąć. Nie jesteśmy wezwani do masochizmu, czyli do tego, żeby tam, gdzie to nie jest konieczne, bo oczywiście, że czasem nie da się pewnej sytuacji uniknąć, ale tam, gdzie to nie jest konieczne, żeby się godzić na to, że będziemy cierpieć. Więc jeżeli masz, tak jak mówisz, taką ciocię, która w ten sposób względem ciebie postępuje, nawet jeżeli ona będzie wzbudzała w tobie poczucie winy, będzie ci mówiła, że przez to pójdziesz do piekła, albo że jak jej możesz nie kochać, to są zazwyczaj kolejne manipulacje. Tak? Masz prawo się od niej odciąć. Natomiast do czego zachęcam? I to dotyczy nie tylko sytuacji toksycznych, ale również takich sytuacji, gdzie na przykład jakiś kontakt gdzieś się urywa, coś się popsuje, ktoś nie chce mieć z nikim kontaktu, na przykład, nie wiem, ojciec z dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. To już było kiedyś w Q&A, przy okazji, jak ktoś pytał właśnie o swojego ojca, którego przez całe życie nie było, a potem nagle się odezwał, nie? Kochani, warto raz na jakiś czas podjąć próbę. Czyli jeżeli doszło do takiej sytuacji właśnie, gdzie wiesz, że musisz się odciąć, tak, odetnij się, ale na przykład po roku, po dwóch, trudno mi to określić, oczywiście jakiś czasokres, ale po jakimś czasie odezwij się i spróbuj na nowo. Jeżeli to jakby pokaże ci, że nic się nie zmieniło, nie, że po prostu będziesz natychmiast po prostu tak samo traktowana, tak, uciekaj z powrotem, ale co jakiś czas wyciągnij rękę, spróbuj pokazać, że jeżeli z twojej strony, z tej drugiej strony coś się zmieni, jeżeli zaczniesz mnie lepiej traktować, zaczniesz mnie szanować, kochać i tak dalej, to ja jestem gotowy na to, żeby znowu dać szansę, ale pod warunkiem, że tam coś będzie się zmieniało. Więc tak, kochani, należy się odciąć, należy zamknąć taką relację, która niszczy, ale jednocześnie dać prawo co jakiś czas tej osobie do tego, żeby coś się zmieniło. Warto, naprawdę warto tak próbować. Agnes, jestem singielką w wieku 35+. A że singielką nie chcę już być, daje się zapraszać na kawę. Bardzo słusznie. Jednak coraz częściej nowo poznani panowie okazują się być po rozwodzie. Wówczas szybko kończę znajomość, ponieważ dla mnie ten pan nadal ma żonę, bo był ślub sakramentalny. Natomiast moje podejście do tematu spotyka się z dużym niezrozumieniem ze strony znajomych i rodziny, również katolików. Mówią wręcz, że się wynoszę, odrzucam fajnych facetów, traktuję ich jako kogoś gorszego. To nawet nie po chrześcijańsku, bo przecież ten ktoś dużo przeszedł. Po takich rozmowach sama zaczęłam się zastanawiać, czy moja postawa jest dobra. Jakie zatem według ojca katolicka singielka powinna mieć relacje z rozwiedzionym chłopakiem? Randkować czy nie randkować? Pozdrawiam, Aga. Aguś droga, jeżeli chcesz odpowiedzi krótkiej, to zaraz ją dostaniesz, dłuższa zaraz będzie. Krótka brzmi nie randkować. Dłuższa, prosta sprawa. Agu. Oczywiście, że nie wolno żadnego człowieka traktować jako gorszego, to jest jasne. I to, że nie chcesz z kimś się umówić na randkę, to nie znaczy, że jest gorszy. Mało tego, tego nie obrażasz, nie obrażasz jego życia, nie obrażasz jego wartości, nie obrażasz jego serca, tego, kim on jest, nie. Agu, masz się znać z każdym, to jasne, jeżeli ktoś będzie chciał z tą jakąś relację budować, że tak powiem, nie tą romantyczną, tak to nazwijmy, i uznasz tą osobę za osobę wartościową i w ogóle, że dobrze ci się z nią gada, no, mówię, na takim gruncie przyjacielsko-koleżeńskim, no to oczywiście, że nie odmawiaj. Ale jeżeli ktoś, kto nie jest stanu wolnego, czyli z naszego punktu widzenia katolików, chrześcijan, uczniów Pana Jezusa, nie jest kandydatem na małżonka, to nie masz żadnego obowiązku i to nie jest żaden brak miłości, że tak powiem, dawać mu przestrzeń do wchodzenia w rolę, w którą on wejść nie może. No po prostu. Proszę cię, Agu, trzymaj ten swój wybór, że z rozwiedzionymi nie chodzisz na randki. Ja wiem, że w tym świecie to się spotka oczywiście z pukaniem się w głowę, z mówieniem o średniowieczu i z talibami. Agnes, nie. Ktoś, kto nie może być twoim mężem, nie może być twoim mężem. I tyle. I jakby nie, że tak powiem, przymuszona własną samotnością, zgadzaj się na to, żeby się na to zgadzać. Zgadzaj się na to, żeby się zgadzać. Mam nadzieję, że rozumiesz. Agu, trwaj przy swoim bardzo dobrym i bardzo pięknym postanowieniu. Guldok. Łojcze najdrogaśniejszy. Tyś taki w komentarzach do Pisma Świętego uczon, a ja szukam i szukam ansferu na jedno nurtujące mnie od dłuższego czasu pytanie. Otóż Zachariasz nie mógł mówić aż do narodzenia Jana Chrzciciela. No to po pierwsze primo, czemu nie gadał, jak już się on był urodził, a dopiero jak mu imię wybierano, to się język Zachariaszowi rozwiązał? A po drugie sekundo, czemu jest napisane, że pytali go znakami, jak mu dać imię? Toć on głuchy nie był, a jeno gadać nie mógł. Nie mogli go normalnie, znaczy oralnie zapytać, wydawszy paszczenką głos, znaczy pytanie znaczy się. Może tam w tekście jakieś greckie słowa coś znaczą, są, co znaczność większość mają. Boże, jak ty piszesz, kobieto, chyba kobieto, nie wiem, tak mi się wydaje. Toć jak on nie mógł mówić, to nie znaczy, że jej słyszeć nie mógł. Po co więc go znakami pytać, skoro normalnie można było? Sorry za takie banalne pytania, ale mnie to zastanawia, a ojciec takie mądrości z niewinnych tekstów wyławia, więc może i to wie. Drogi bądź droga, jakoś nie wiem, mam takie wrażenie, że chyba droga, ale że to było coś w rodzaju... Nieważne. Drogi pytaczu. To jest intrygujące pytanie w ogóle. Muszę ci przyznać, że to jest pytanie, na które ja już jakiś czas temu też szukałem odpowiedzi. Mało tego, wielu na to pytanie szuka odpowiedzi i najpierw się trochę rozczaruję. Nie mamy trochę odpowiedzi. Mamy kilka wersji różnych hipotez. Co do pierwszego pytania, tak jak mówisz, dlaczego nie zaczął gadać od razu po narodzinach, a dopiero po nadaniu imienia? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że to imię w ogóle było bardzo ważne, bo jak wiesz, Jan to jest imię, które oznacza łaska dana od Boga, czyli dopiero kiedy nazwał tego syna łaską od Boga, a z tym był wcześniej problem, to, że tak powiem, tak naprawdę przyjął jego narodziny. Więc dlatego odezwał się dopiero wtedy. Natomiast to jest rzeczywiście pytanie, dlaczego do niego gadali znakami, a nie normalnie. Odpowiedzi takie najpowszechniejsze są dwie. Jedna jest niezadowalająca, ale po prostu, że tak powiem, logiczna, ale która trochę nie tłumaczy nic. A druga, uważam, jest bardzo piękna. Jaka jest ta pierwsza? Pierwsza jest taka, że on najprawdopodobniej razem z tym, że nie mógł gadać, również stracił słuch. I oczywiście nie mamy o tym ani słowa w Biblii, ale większość komentarzy, również i ojców, albo współczesnych komentarzy, mówi, no, że skoro jednak do niego mówili znakami, to znaczy, że on nie słyszał. Czyli jednocześnie nie tylko nie mógł mówić, ale również nie mógł słyszeć. Nie ma tego w Biblii, więc nie możemy tego zweryfikować, dowiemy się, jak go spotkamy. Natomiast druga interpretacja, która mówi, no skoro nie wiemy, że miałby nie słyszeć, no to dlaczego mielibyśmy tak sądzić, wynika z czegoś innego i uważam, że jest bardzo ładna. Dlaczego? Zobaczcie, że wcześniej jest prowadzona rozmowa z Elżbietą, co nie? W sensie pytają Elżbietę, jak ma mieć na imię, ona mówi, że Jan, a oni trochę to powątpiewają i pytają dopiero Zachariasza, nie? I jest coś takich komentarzy, która mówi w następujący sposób. Z szacunku dla Elżbiety, albo raczej, żeby nie robić siary, tak zapytali Jana, żeby się Elżbieta nie zorientowała, że go pytali. Czyli żeby nie było tak, że skoro Elżbieta powiedziała tak, to oni to tak trochę kwestionują i muszą zapytać jeszcze Zachariasza. Ja wiem, że to do końca oczywiście nie tłumaczy tego, ale uważam, że coś jest fajnego w tej interpretacji, że tak powiem, chodzi o to, żeby uszanować zdanie Elżbiety. A do końca jak było? Nie wiadomo. Jest to bardzo ciekawe pytanie. Kochani, odcinek i tak już bardzo długi, ale jeszcze dwa. Jedno krótkie, ale bardzo sympatyczne, a drugie jeszcze takie pytanie, może proste, ale też myślę ważne. Po pierwsze, Karolina Nani, jakżeż mnie ujął ten komentarz? Porady, to jest komentarz do ostatniego Q&A. Porady związkowo-małżeńskie, nieprzeciętny humor, miłość do kwadratu. Adam Szustak, odcinek 1549. No w ogóle dziękuję za komplementy, ale uwaga, podpisane. Karolina, ateistka, zwolenniczka strajku kobiet, wielka fanka. Pozdrawiam ciepło. Karolino, niezwykle się cieszę, jestem zaszczycony, że przychodzisz na ten kanał i mam nadzieję, że może będzie nam kiedyś dana wypić herbatę i ty, ateistka, ze mną, zdecydowanym teistą, byśmy sobie pogadali. Jaki to jest piękny i uroczy komentarz. Zobaczcie, jak często my, chrześcijanie, nie potrafimy tak mówić do ludzi, z którymi się nie zgadzamy, co do których mamy inne poglądy. Dziękuję ci, Karolino. Piękne to było, co napisałaś. Kochani, i ostatnie pytanie od Hani. Szczęść Boże, chciałabym poznać opinię ojca na temat Bible journalingu. Boże, co to jest w ogóle za jakieś określenie? Jest to czytanie Pisma Świętego i podkreślanie jego fragmentów, pisanie na marginesach swoich odczuć i myśli, a nawet rysowanie, czasem bezpośrednio na tekście. Takie Biblie stają się niezwykle kolorowe i bardzo osobiste, a ozdobienie ich wymaga nieraz wiele pracy. Niektórzy uważają, że to piękny sposób praktykowania wiary, ciągłego odkrywania i przeżywania Słowa Bożego, inni zaś traktują to jako przejaw braku szacunku lub wręcz profanację Biblii. Słyszałem nawet porównania, że jest to jak pisanie mazakiem po hostii. Moje pytanie w związku z tym brzmi, czy wolno kreślić, mazać lub rysować po tekście Pisma Świętego w dobrych intencjach z zachwytu nad Słowem Bożym, czy nie wolno? Haniu, pisz ile wlezie. A jak słyszę takie porównania, że to jest jak pisanie mazakiem po hostii, co trzeba mieć w głowie, w sensie jaki bigos katolicki trzeba mieć w głowie, żeby takie zdanie powiedzieć? Kochani, oczywiście, że może być takie mazanie po Piśmie Świętym, które wynika z braku szacunku, tak? Gdzie jakby nie chodzi o to, że ja je poznaję, że sobie coś zakreślam, że chcę jakieś zdanie sobie uwypuklić i tak dalej. Tylko wynika to z jakiegoś braku szacunku. Wtedy oczywiście, że jest to brak szacunku. Ale Haniu, kochana, jeżeli tylko ci pomaga pisanie, podkreślanie, malowanie czegoś, Biblia staje się żywa dla ciebie wtedy. Rób to. Duch Święty jest, jestem przekonany, chociaż ja tam wiem, co Duch Święty tam ma w sobie, pewnie nic nie wiem, ale na mój gust to jest po prostu prawdopodobnie uchachany, że ktoś z rozkoszą czyta Boże Słowo. Więc tak, rób! Moi drodzy, moi kochani, mam tu jeszcze naprawdę chyba z 8 pytań, ale już pominę. W sensie będą w następnym odcinku, niedługo będzie kolejny Q&A. Oczywiście, jeżeli jakieś macie, to piszcie tam pod spodem, tam oczywiście możecie na mnie się wyżyć, wszyscy, którzy uważacie mnie za heretyka i tak dalej, i tak dalej. Tam niech się dzieje, co się chce. Bardzo było mi miło z wami się spotkać, niezwykle się cieszę z kolejnego Q&A. Pamiętajcie, zaszczepcie się, jeżeli tylko możecie. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Miejcie się najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa!